prezydent Rosji nie ogłosił rozpoczęcia oficjalnej wojny ani masowej mobilizacji, ale jego dzisiejsze przemówienie nasycone było propagandą. Komentarze po tym wystąpieniu już za chwilę. W Grach Politycznych porozmawiamy m.in. o 75. dniu inwazji na Ukrainę, ale też o innych sprawach, które nas nurtują, czyli m.in. o inflacji, wzroście stóp procentowych, a co za tym idzie, coraz wyższych kredytach. Przed mikrofonem Edyta Wołosik. Dzień dobry. Są też w studiu goście. Senator Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Gromko.
Dzień dobry.
I poseł Platformy Obywatelskiej Robert Tyszkiewicz.
Witam panią, witam państwa.
W Polsce i w Europie 77. rocznicę zakończenia II wojny światowej obchodzimy 8 maja. Jednak w sowieckiej, a następnie rosyjskiej tradycji zakończenie wojny jest świętowane dzień później, czyli 9 maja, czyli dziś. Tegoroczne przemówienie podczas obchodzonej w Rosji defilady zwycięstwa, w rocznicę zwycięstwa nad nazistowskimi Niemcami, Władimir Putin poświęcił wojnie na Ukrainie. Powtórzył główne tezy rosyjskiej propagandy o tym, że Rosja rzekomo nie miała wyjścia, a rozpoczynając wojnę broniła siebie. Stwierdził, że dzisiaj walczycie o naszych ludzi w Donbasie, o bezpieczeństwo Rosji. Mówił, że rzekomi neonaziści wspierani przez Zachód planowali zbrojne odbicie okupowanego, przypomnę, od 2014 roku Donbasu, a Rosja nie miała wyjścia i podjęła słuszną decyzję. W ten sposób Moskwa od wielu tygodni niezgodnie z faktami uzasadnia swoją inwazję na sąsiedni kraj, w wyniku której już zginęły dziesiątki tysięcy cywilów, a miliony ludzi stały się uchodźcami, między innymi w Polsce. Panowie, słuchaliście tego wystąpienia, śledziliście je na bieżąco? Jakie są te pierwsze odczucia? Panie senatorze.
Dziś już wiele osób jakby komentuje słowa Władimira Putina. Wbrew temu, co zapowiadały również wywiady amerykańskie, dzisiaj miało też nastąpić otwarcie i ogłoszenie wojny Rosji wobec Ukrainy. Tak się jednak nie stało. Nic nowego Putin nie powiedział. Cały czas słowa propagandy, które już od 75 dni powtarza, one zostały dziś również powtórzone. Tak jak tutaj pani redaktor wskazała, cały czas tą narracją przewodnią, którą posługuje się Władimir Putin, to jest chęć obrony Rosji przed rzekomym atakiem, nawet nuklearnym, ze strony Zachodu na Rosję, i że to jest to, co dzieje się dzisiaj w Ukrainie, to jest potrzeba takiego zapobieżenia tejże agresji ze strony Zachodu na Rosję. To wszystko oczywiście my tutaj w Polsce na Zachodzie wiemy, że fakty są zupełnie inne, ale Władimir Putin cały czas tą propagandą próbuje opinię rosyjską wprowadzić w taki stan niepokoju, że te działania, które podejmuje na terenie Ukrainy, wymaga tego interes Rosji. To jest nieprawda i myślę, że ta propaganda cały czas będzie się pogłębiała. Ciekawe też jest, jak komentują inne kraje zachodnie to, że tę wypowiedź Władimira Putina. Oczywiście wszyscy wskazują, że to powielanie jest kłamstw. Na uwagę też zasługuje fakt, który być może też skupi uwagę opinii publicznej, że na paradzie nie było też pokazu myśliwców, które zawsze towarzyszyły.
Czyli pokazu siły, tak naprawdę.
Tak, sama parada trwała zaledwie godzinę, wystąpienie Putina jedynie 10 minut. Wszystko jakby propaganda, nic nowego. Ale też trzeba zauważyć, że została pokazana też broń taka kontynentalna. W zasadzie Władimir Putin chciał pokazać, że już dysponuje takim uzbrojeniem, że każdy zakątek świata je w stanie uderzyć.
Panie pośle.
Nie udało się Putinowi ogłosić zwycięstwa w dniu zwycięstwa. Taki był cel i to widmo porażki, widmo klęski wyraźnie dziś unosiło się nad Placem Czerwonym. To nie było ofensywne wystąpienie zwycięskiego przywódcy. Ono było zaskakująco defensywne. Putin głównie się tłumaczył, wyjaśniał, dlaczego ta wojna trwa, dlaczego ona została podjęta. Oczywiście powtarzał wszystkie te kłamstwa propagandowe, które są powtarzane od lat, dotyczące Ukrainy. Oskarżał państwa Zachodu, że tak naprawdę to Rosja musiała uderzyć, żeby wyprzedzić uderzenie Zachodu. Czyli te absolutnie fundamentalne kłamstwa, które propaganda rosyjska non-stop serwuje opinii publicznej, wewnątrz, bo na zewnątrz nikt już temu nie wierzy. Proszę zauważyć, to co się stało w czasie wojny na Ukrainie, straciła swoją siłę oddziaływania rosyjska propaganda, jeżeli chodzi o Europę, o świat Zachodu. Po prostu wszyscy już wyrobili sobie na ten temat zdanie i nikt rosyjskim kłamstwom nie wierzy. I trzeba też jasno powiedzieć, to pokazuje, że atmosfera na Kremlu, atmosfera na szczytach władzy rosyjskiej nie jest dobra. Jest dość ponura. Wśród uczestników nie można było odnaleźć szefa sztabu generalnego Gierasimowa, który nie był obecny. Wcześniej Ukraińcy informowali, że był ranny w trakcie wojny, czemu Rosjanie zaprzeczali, jednak dziś go nie było, więc publicznie wszyscy pytają, gdzie jest najwyższy rangą wojskowy rosyjski podczas tak ważnego wydarzenia. Więc mogę powiedzieć, z punktu widzenia optyki polskiej, zachodniej, ukraińskiej, to jest dobry znak, że widać, że Rosja straciła kompletnie impet. Nie tylko nie ogłosiła zwycięstwa, nie ogłosiła też, czego się spodziewano, mobilizacji.
Tej masowej, oficjalnej wojny. Też wojny, wypowiedzenie.
Nie było straszenia bronią jądrową w przemówieniu Putina. Widać wyraźnie, że Rosjanie dociera do szczytu władzy rosyjskiej, że jak dotąd odnoszą w wojnie z Ukrainą całkowitą porażkę. Ta ich wielka ofensywa skończyła się całkowitą klapą i to widmo porażki. Oczywiście ta wojna jeszcze trwa i może trwać bardzo długo i zabrać jeszcze bardzo wiele ofiar. Ale ten dzisiejszy dzień, który miał być manifestacją potęgi i siły armii rosyjskiej, państwa rosyjskiego, wypadł w kontekście ostatnich wydarzeń po prostu żałośnie. Stare kłamstwa i brak jakiejkolwiek wiarygodności w wystąpieniu prezydenta Putina. Ja z tego powodu się cieszę. Ja uważam, że to jest dla Zachodu, dla nas wszystkich, dla świata, który jest solidarny, wspiera Ukrainę, to jest dobry znak. To jest dobry znak, że te buńczuczne zapowiedzi Rosji, a czego to oni nie zrobią, jak przychodzi co do czego, jeżeli świat Zachodu potrafi stawić twardy odpór, to się jeszcze raz potwierdza. Rosja ustępuje wyłącznie przed siłą. Wyłącznie przed siłą. I ta siła jest dzisiaj, płynie broń na Ukrainie, płynie wsparcie humanitarne. Ukraińcy odnoszą sukcesy w obronie Donbasu. Mało tego, w niektórych miejscach posuwają się do przodu. To wszystko wskazuje na to, że ta strategia jednej, zjednoczonej, solidarnej odpowiedzi świata Zachodu przynosi pierwsze rezultaty.
Pozwala mieć tę nadzieję, że to nie jest cisza przed burzą, oby tak się nie stało. Ale z drugiej strony, czy panu zdaniem to wystąpienie Putina to była taka formalność, bo trzeba było wystąpić, bo rzeczywiście nie powiedział nic nowego oprócz tego, co słyszymy od wielu, wielu tygodni.
To już jest tradycją, że z wielkim hukiem zostaje ogłaszana i prezentowana parada zwycięstwa. To dzieje się od wielu lat i tak naprawdę wielu również, jak sądzę, Rosjan czekało na to, co powie 9 maja Władimir Putin, co będzie im miał do powiedzenia w kontekście tego, co się dzieje na Ukrainie. Ale też możemy czytać w tle, że tak naprawdę Władimir Putin również jest świadomy, jak fatalne morale jest w jego szeregach na froncie. Stąd też wielokrotnie nawiązywanie i kierowanie słów również do swoich żołnierzy, że są bohaterami, że walczą o wolną Rosję, o bezpieczeństwo Rosji i wielokrotnie jakby do tych żołnierzy się zwracał. To właśnie daje taką sygnał, że jednak są świadomi tego, że są w defensywie i trzeba dodatkowo mobilizować z trybuny paradnej swoich żołnierzy, żeby nie odstawali i próbowali dalej realizować ich cele. No mam nadzieję, że im się to nie uda i szybko ta wojna się skończy.
Ja chciałbym dodać do tego, że 9 maja to jest zbyt ważna dla Rosji rocznica i zbyt ważna okoliczność. To jest chyba najważniejsze takie publiczne wydarzenie w ciągu roku.
No przecież się mówiło o tym, że coś się wydarzy spektakularnego. No,
dlatego podczas takiego wydarzenia, fakt, że podczas takiego wydarzenia nic się nie wydarzyło, to już jest wielkie wydarzenie. To pokazuje, w jak głębokim kryzysie dzisiaj jest państwo rosyjskie i armia rosyjska, no, która ponosi po prostu serię klęsk w starciu z Ukrainą wspieraną przez Zachód. Więc ja uważam, że to jest bardzo znaczące. Oczywiście ma rację pani redaktor, że po ciszy może nastąpić burza. Putin sprawia wrażenie po prostu kompletnie oderwanego od rzeczywistości dyktatora. Widać, że on nie ma ani właściwych informacji, co się dzieje w jego własnej armii, i nie ma też właściwego rozpoznania, co się dzieje na Ukrainie. I kompletnie nie ma już rozeznania w tym, co się dzieje na świecie, no bo dzisiaj Rosja po prostu została wykluczona z cywilizowanego świata. Rosja była częścią wielu znaczących instytucji międzynarodowych, a dzisiaj jest po prostu bojkotowana przez cały świat, i to, myślę, też zaczyna wreszcie pomału, bo pomału, ale do Putina docierać, że on tak naprawdę mówi sam do siebie. Sam do siebie, trochę do swoich wojskowych, do swoich obywateli, ale nie mają już jego słowa znaczenia dla reszty świata. Dla reszty świata to są po prostu puste kłamstwa.
Ale po tych sformułowaniach, że Rosja nie miała wyjścia, że broniła siebie, że dzisiaj walczycie o naszych ludzi w Donbasie, o bezpieczeństwo Rosji, to cytaty z tego przemówienia, też można stwierdzić, że propaganda ma się dobrze.
Ale już w tej sytuacji to im tylko propaganda została. Nie zostały zrealizowane żadne cele militarne, które zakładał Putin, kiedy rozpoczął tą wojnę. I tak naprawdę już tylko i wyłącznie im została propaganda i cały czas utwierdzanie się i przekonywanie Rosjan, że ta operacja, ta wojna ma sens. Ale tak naprawdę Rosjanie już są świadomi, że są wykluczeni z wielu sfer życia światowego. Są wykluczani ze świata kultury, są wykluczani ze świata sportowego. Słyszymy o kolejnych przenosinach różnych imprez sportowych, które miały odbywać się na terenie Rosji do innych krajów.
Albo federacjach, które wykluczają zawodników z konkretnych zawodów.
To na co dzień obserwują Rosjanie, że świat potępia to, co się dzieje na Ukrainie, i tak naprawdę już nie ma argumentów, już nikt chyba... Ostatni Rosjanie przestają wierzyć, że to wszystko ma sens, bo tak naprawdę potężną cenę płacą również za to Rosjanie, i tak naprawdę tylko propagandą może się obronić. Ja mam nadzieję, że ta propaganda już ma niewiele paliwa w sobie, żeby trwać w tej wojnie, i sankcje, które są planowane, mam nadzieję, że będą coraz ostrzejsze, spowodują, że nie będzie miał wyjścia i zostanie zakończona ta wojna.
Ja bym dodał do tego jeszcze następujące spostrzeżenie. Wczoraj w swoim wystąpieniu prezydent Zełenski powiedział bardzo przenikliwą uwagę, że Rosjanie zapomnieli o tym, co było najważniejsze dla koalicji, która zwyciężyła w II wojnie światowej. Jakie wartości wtedy tej koalicji przyświecały? Właśnie sprzeciw wobec przemocy jako sposobowi regulowania spraw międzypaństwowych, sprzeciw wobec barbarzyństwu wojennemu, sprzeciw wobec ludobójstwa, sprzeciw wobec nienawiści do innych narodów. O tym wszystkim Rosjanie zapomnieli. I to rzeczywiście pokazuje, jak zagubiła się, w jaką stronę dzisiaj pod przywództwem Putina, jego propagandy zabrnęła, w jak ślepą uliczkę zabrnęła dzisiaj Rosja, i będzie płacić ogromną historyczną cenę za decyzję dyktatora, który tym państwem kieruje. Co do propagandy, solidarna dziś decyzja polskich mediów o tym, żeby nie transmitować uroczystości z Placu Czerwonego. Nie tylko polskie media, także media europejskie w zdecydowanej większości taką decyzję podjęły, więc też Rosjanie, którzy w 2014 roku podczas agresji na Krym i na Donbas pokazali się jako wynalazcy nowego typu wojny, wojny hybrydowej, w której działania militarne są wspierane działaniami propagandowymi. Wszyscy mówili, że Rosjanie są mistrzami. Dzisiaj Rosjanie przegrywają wojnę propagandową z Kretesem, przegrywają z Ukrainą. Ukraina znalazła bardziej nowoczesny, bardziej wiarygodny sposób przekazu, który trafia do słuchaczy, do widzów na całym świecie, i dziś świat wierzy Ukrainie, kompletnie nie wierzy Rosji. Więc na naszych oczach rozpada się też strategia wojny hybrydowej, tej, która miała zapewnić Rosji jako bardzo sprawnemu mocarstwu, właśnie niedemokratycznemu, więc sprawniej kierowanemu, możliwość zwyciężania nad światem Zachodu.
Że Władimir Putin, jak sądzę, już nawet nie próbuje swoją propagandą zmienić narrację, jeżeli chodzi o świat. On tą propagandę kieruje tylko i wyłącznie już do własnych obywateli i jakby poprzez
żeby
te przemówienia...
Żeby oni nie przestali wierzyć.
Tak, żeby przestali wierzyć w jego wizję, że to raptem neonaziści czekają u progu rosyjskich granic i wspólnie z Zachodem chcą odbić ich ziemię Krymu, chcą odbić Donbas, Ługańsk i on temu wszystkiemu z wyprzedzeniem zapobiegł i dzięki bohaterskiej postawie żołnierzy rosyjskich oni bronią Rosję przed neonazizmem. Nikt w świecie już w tą bajkę nie wierzy, to jest tylko narracja do Rosji.
75. dzień inwazji oczywiście. Pytanie, jak długo jeszcze, co dalej? Nie ma co ukrywać, że wszyscy też nauczyliśmy się żyć z tą agresją. Oczywiście śledzimy, współczujemy, przyjęliśmy uchodźców z Ukrainy i z każdym dniem staje to się w pewien sposób normalnością. I tutaj w jaki sposób trzeba wywierać presję, żeby tę wojnę zakończyć? Bo chyba trochę niepokoją nas wszystkich informacje, które spływają, że nie ma porozumienia w sprawie kolejnego pakietu sankcji przeciwko Rosji. Mówimy tutaj o unijnym porozumieniu.
No nie ma. Widać, że niektóre państwa Europy uzależniły się od rosyjskich surowców energetycznych w takim stopniu, że nie są w stanie dotrzymać tego terminu półrocznego, który zapowiedziała szefowa Komisji Europejskiej. Austria mówi o tym wprost, że jeszcze nie tylko Austria, Węgry też mówią o tym wprost, że są temu przeciwne, więc nie wykluczamy, że w tym szóstym pakiecie sankcji pojawią się pewne wyjątki, czy też dłuższe okresy przystosowania dla niektórych...
Okresy przejściowe.
Przejściowe, tak, dla państw unijnych. Natomiast fundament wsparcia dla Ukrainy pozostaje ten sam, może z przesunięciem pewnych akcentów. To znaczy wiadomo, że dziś najważniejsze jest dostarczanie ciężkiej broni na Ukrainę. Bo Ukraińcy po to, żeby mogli wyprzeć Rosję, wyprzeć armię rosyjską, muszą mieć broń ciężką, która jest w stanie podjąć działania ofensywne i sprawić, że Rosjanie zostaną wyparci z tych terenów, gdzie dziś są. I widać, że Zachód, NATO, szczególnie Stany Zjednoczone, ale też we wczorajszym przemówieniu kanclerz Olaf Scholz, wszyscy już rozumieją i narracja Niemiec, to chcę powiedzieć, bardzo wczoraj byłem ukontentowany tym zwrotem, który użył kanclerz Scholz, że istnieje historyczna odpowiedzialność Niemiec za zakończenie tej wojny. To mi się bardzo podoba, takie spojrzenie, że nie można tolerować nowej wojny w granicach Europy i że Niemcy szczególnie w tej kwestii mają odpowiedzialność. Mam nadzieję, że za tym pójdą właściwe działania. Amerykanie nadają tu ton. Jest zapowiedź Nancy Pelosi, czy szefowej Republikanów w Kongresie, że następny pakiet pomocowy dla Ukrainy będzie opiewał na 33 miliardy dolarów. No to są kosmiczne kwoty. To są kwoty, które stawiają Rosję naprawdę wobec bardzo potężnego wyzwania. Natomiast oczywiście ta solidarność w kwestii odcięcia Rosji od dochodów z ropy, no jest tutaj absolutnie kluczowa. Ja osobiście opowiadam się za tym, że nawet jeżeli nie będą to wszystkie kraje, to jeżeli będą to największe kraje, jeżeli to będzie zdecydowana większość Unii Europejskiej, trzeba te działania podejmować. I ostatni akcent, który coraz częściej podnoszą Ukraińcy i który myślę, że warto rozwinąć, ja go tylko zasygnalizuję, coraz częściej Ukraińcy mówią, że potrzebują pieniędzy na odbudowę, że już te tereny, które przejęli, żeby ludzie mogli wracać, muszą być odbudowywane i to jest potrzebne również tutaj ogromne pomocowe zaangażowanie ze strony Zachodu.
Ja tylko dodam, że kwestia szóstego pakietu sankcji przeciwko Rosji rozbija się o dwie kluczowe sprawy, embargo na rosyjską ropę i transport morski tego surowca. Panie senatorze.
Bo żeby zakończyć tę wojnę, to przede wszystkim potrzebne jest ogromne wsparcie dla Ukrainy. To się cały czas dzieje. Wiele krajów wspiera jak tylko może. Również tutaj warto podkreślić bardzo aktywną rolę polskiego rządu i premiera Mateusza Morawieckiego, który przez cały czas jeździ, odwiedza kolejnych włodarzy poszczególnych krajów, szuka porozumienia, żeby właśnie wspólnym frontem spowodować, żeby te sankcje były jak najcięższe dla Rosji, jednocześnie szukając wsparcia i środków dla Ukrainy, bo tak naprawdę tylko dwutorowo bardzo przy potężnym wsparciu Ukrainy i możliwym maksymalnym odcięciu Rosji od pieniędzy za ich surowce, tylko w ten sposób jesteśmy w stanie zakończyć tą wojnę. Więc tutaj akurat polski rząd w mojej ocenie bardzo dobrze się spisuje. Cały czas jest zarówno prezydent Andrzej Duda, jak i premier Mateusz Morawiecki w kontakcie z wszystkimi głównymi państwami Unii Europejskiej, również ze wszystkimi krajami Europy Wschodniej. Tutaj wszyscy mówimy jednym głosem i mam nadzieję, że ten kolejny pakiet będzie wdrożony jak najszybciej. Nie ma innego wyjścia.
Na te informacje
czekamy. Ja myślę, że rząd polski mógłby tu zrobić trochę więcej w ramach Grupy Wyszehradzkiej, no bo z tego, co widzimy, to wyłączenia czy okresy przejściowe miałyby dotyczyć i Węgier, i Czech. Uważam, że moglibyśmy tutaj z naszymi przyjaciółmi popracować trochę mocniej.
Tak, ale tego polskie stanowisko jest jasne i twarde. Sankcje muszą być jak najostrzejsze. I te rozmowy zarówno ze stroną węgierską i czeską się toczą. Musimy też poczekać na efekt tych zabiegów dyplomatycznych.
A teraz temat, który wydaje się, że też nie ma końca. Inflacja. Inflacja w kwietniu tego roku wyniosła 12,3% w ujęciu rocznym. Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego to najwyższy wzrost cen od maja 1998 roku. W ciągu jednego miesiąca żywność podrożała o ponad 4%. To najwyższy taki wzrost w historii dostępnych danych. Ale jak oceniają ekonomiści, szczyt inflacji w Polsce wypadnie w październiku, a ceny będą wtedy rosły w tempie nawet od 15 do 20% w skali roku. Oby nie, ale mierzymy się z taką sytuacją i zanim przejdziemy jeszcze do kredytów, które też są z tym związane i do stóp procentowych, to czy jest na to jakiś pomysł, jakiś sposób, żeby tę inflację zatrzymać?
Oczywiście i tutaj rząd Prawa i Sprawiedliwości od samego początku kryzysu związanego z inflacją podejmuje inicjatywy, które mają po pierwsze ograniczać inflację, a po drugie łagodzić skutki tej inflacji, które mogłyby dotknąć Polaków. I warto tu przypomnieć o tarczy antyinflacyjnej wprowadzonej już w życie, a przypomnę, że tarcza to obniżka VAT-u na nośniki energii, na ropę, na benzynę. To wszystko miało spowodować, że te mniejsze obciążenia fiskalne spowodują, przynajmniej zatrzymają galopującą w tym momencie na całym świecie inflację. I takie instrumenty zostały wdrożone. Dzisiaj w Polsce możemy mówić o najtańszym paliwie dostępnym na rynku w Europie. Również VAT wyzerowany zarówno z gazu, jak i z innych nośników, no powoduje, że łagodniej możemy przejść tą inflację, ale to jest tylko pewien element. Dzisiaj też możemy mówić o planowanym wprowadzeniu w życie kolejnej tarczy Putin, antyputin inflacyjnej, która też ma dać ochronę wszystkim kredytobiorcom, którzy też borykają się z coraz wyższymi ratami kredytów hipotecznych, które również bardzo drastycznie wzrosły i wierzę, że to również przyniesie jakąś ulgę wszystkim tym, którzy kupili mieszkania na kredyt bądź inne nieruchomości i dzisiaj muszą płacić większe raty, a przypomnę, że ta tarcza antyinflacyjna opiera się na trzech filarach. Te filary to po pierwsze prowadzenie wakacji kredytowych. Każdy kredytobiorca będzie mógł przynajmniej raz na kwartał wystąpić o wakacje kredytowe bez żadnych dodatkowych opłat i odsetek. To ma właśnie dać ulgę kredytobiorcom. I druga kwestia też wszystkim tym, którzy rata kredytowa będzie zbyt dużym obciążeniem w ich domowych budżetach, będą też możliwe wsparcie, które nawet do 2000 zł miesięcznie na kolejne 3 lata będzie można wnosić o takie dofinansowanie do kredytów. Łącznie to będzie ponad 70 tysięcy, a w skrajnych przypadkach zwolnienie z tego wsparcia później te trzeba wsparcie będzie oddać, ale zwolnienie z tego wsparcia może wynosić nawet do kwoty 22 tysięcy złotych. To kolejne miliardy, które rząd chce wesprzeć polskie społeczeństwo i mam nadzieję, że to będzie też dobry instrument, żebyśmy w miarę suchą stopą przeszli i przez ten kryzys. No a inflacja jest faktycznie, obiegła cały świat, wszystkie kraje z tym się borykają. Mówi o inflacji zarówno prezydent Stanów Zjednoczonych, inflacja również szaleje w całej Unii Europejskiej. Musimy wprowadzać takie rozwiązania, żeby minimalizować skutki dla obywateli polskich.
Tutaj już pan senator wspomniał o kredytach, bo była kolejna podwyżka stóp procentowych o 75 punktów bazowych. To w czwartek miniony. Prezes NBP i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej Adam Glapiński, zapytany o to, czy to może już zapowiedź zastopowania podnoszenia tych stóp procentowych, bo spodziewano się o 100 punktów bazowych, odpowiedział: podnosimy, będziemy kontynuować, aż osiągniemy pewność, że inflacja się obniży, i to nie jest dobra wiadomość dla kredytobiorców, mimo rozwiązań wprowadzonych już, z których będzie można korzystać. Panie pośle, czy można coś więcej zrobić pana zdaniem?
Ja myślę, że najpierw trzeba powiedzieć jasno i wprost, że za szalejącą inflację w Polsce odpowiada prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński i premier Morawiecki. Dlaczego? Z dwóch powodów. Po pierwsze, na żądanie Rady Ministrów prezes Glapiński wydrukował, jak mówią ekonomiści, około 144 miliardów złotych, które wprost przekazał rządowi, taki pusty pieniądz, który musiał przynieść efekt, dodatkowy efekt inflacyjny, a przede wszystkim sprawić, że struktura tej inflacji wygląda szczególnie niekorzystnie. I trzeba to jasno powiedzieć. Tu pełna odpowiedzialność leży po stronie rządzących. Jeżeli chodzi o Glapińskiego, no to wszyscy pamiętamy, że jeszcze jesienią ubiegłego roku, kiedy ludzie zaciągali kredyty w bankach, on gwarantował, zapewniał, że szansa na to, że za tej kadencji Rady Polityki Pieniężnej wzrosną stopy procentowe, jest równa zeru. No to ludzie śmielej sięgali po zadłużenie, a dzisiaj nie mogą sobie z tym poradzić. Co ważne, trzeba też powiedzieć, że rząd nie tylko pomimo wprowadzania tych instrumentów tarczy inflacyjnej nie stracił kompletnie kontroli nad tą inflacją, bo nie udaje się tej inflacji wyhamować. Ona nadal w bardzo dynamiczny sposób rośnie i prognozy są, tak jak mówiła pani redaktor, sięgające 20% w tym roku, więc mimo podejmowania tych działań nie udaje się inflacji zatrzymać. Ale co gorsza, rząd traci też kontrolę nad zadłużeniem budżetu, nad długiem publicznym. Ja podam tylko kilka danych. Jeżeli chodzi o obsługę długu krajowego, ona w poprzednich latach mniej więcej stabilnie w ostatnich latach wynosiła, jeżeli chodzi o odsetki od zadłużenia polskiego budżetu. Te odsetki wynosiły rocznie około 30 miliardów. Na ten rok w budżecie zaplanowano 26 miliardów złotych na spłatę odsetek od zadłużenia krajowego. A już w tej chwili wszyscy eksperci zgodnie twierdzą, że ten koszt w tym roku wyniesie 50 miliardów, czyli dwukrotnie więcej. To są pieniądze, które przeznaczamy na przykład na program 500+. Mówiąc wprost, odsetki od długu krajowego zjedzą nam program 500+. Natomiast na przyszły rok zapowiedzi ekspertów mówią o wzroście kosztów obsługi, czyli odsetek, do 70 miliardów, co oznacza, że większość nowych długów będziemy zaciągali na spłatę starych. To jest bardzo niebezpieczna sytuacja, jeżeli chodzi o wzrost zadłużenia. Więc te wszystkie dane makroekonomiczne pokazują, że jesteśmy w bardzo złej kondycji gospodarczej i potrzebne są naprawdę radykalne działania, aby w tej sprawie odzyskać po prostu kontrolę nad tym, co się dzieje. Bo te działania, które są dzisiaj podejmowane, absolutnie nie przynoszą żadnych efektów. Struktura też tej inflacji jest bardzo zła, tej drożyzny, bo w większości dotyczy to cen żywności. Myśmy robili takie zestawienie na święta wzrostów cen w ciągu ostatniego roku, więc można powiedzieć tak, jajka plus 36%, chleb plus 46%, masło plus 42%, ser żółty plus 56%. To można wymieniać bez końca, ale to jest dopiero początek, bo teraz wszyscy mówią, w drugiej połowie roku w związku z wzrostem cen surowców energetycznych oraz spodziewanym kryzysem, jeżeli chodzi o zboża i rośliny oleiste z Ukrainy, możemy się spodziewać nowej fali podwyżek żywności, co będzie niesłychanie trudne. Więc naprawdę przed nami jest ciężki czas, trudny czas i my jako opozycja proponujemy bardzo konkretne i ostre, mocne rozwiązania. Mówimy o tych trzech kwestiach. 20% podwyżki dla strefy budżetowej, bo na rynku, można powiedzieć, ludzie pracujący w sferze rynkowej mają szansę wynegocjować sobie podwyżki. Dla strefy budżetowej podnosi państwo. Jeżeli państwo nie podniesie przy inflacji, która może sięgać 15-20%, te 20% wydaje się absolutnie uzasadnione. Druga kwestia to jest zmniejszenie rat kredytów. Nie tak, jak wy chcecie, przez odłożenie 4 rat w roku na później, bo to nie jest żadne darowanie, to jest tylko odłożenie, to jest prolongata. Tylko my chcemy, aby zamrozić oprocentowanie kredytów na poziomie grudnia ubiegłego roku. I to zamrożenie pozwoli ludziom przejść suchą nogą przez kryzys. I trzecia rzecz, obligacje antydrożyźniane, czyli pomysł na to, by państwo wyemitowało obligacje oprocentowane na poziomie takim, jak jest inflacja, żeby skłonić ludzi do oszczędzania. Bo dziś Polacy tracą nie tylko ci, którzy wzięli kredyty, ale tracą też ci, którzy mają oszczędności, bo mówiąc wprost, oszczędności są oprocentowane w bankach na 2-3%, a inflacja wynosi 12%, więc rachunek tutaj jest bardzo prosty.
Może jakby skomentuję słowa pana posła od końca wątków poruszanych przez niego. Faktycznie dzisiaj mamy taką sytuację, że inflacja powoduje, że de facto w portfelach mamy mniej pieniędzy, jeśli chodzi o ich wartość nabywczą, ale dzisiaj właśnie pan premier Mateusz Morawiecki organizuje również spotkanie z Komisją Nadzoru Finansowego, z przedstawicielami banków, z ministrem rozwoju i rozmowy dzisiejsze mają dotyczyć tego, aby właśnie ten poziom inflacji banki przekładały również na poziom lokat oferowanych w swoich bankach, żeby mniej więcej ten poziom wyrównać. I to się dzieje. Dziś rozmowy będą miały miejsce. Jeżeli chodzi o podwyżkę cen produktów, to niestety efekt wojny i takie są fakty, bo więc Rosja jest pierwszym producentem na świecie pszenicy, Ukraina jest drugim producentem pszenicy na świecie, Stany Zjednoczone dopiero trzecim. No i jakby nie patrząc, ten efekt wojny spowoduje, że może być mniej tego zboża dostępnego na rynku.
Tak. Z trzech.
Więc to też jest również elementem skutków tej wojny, z którymi musimy wspólnie się borykać. Putin zakładał przed przystąpieniem do tej wojny, że zawczasu, kiedy pierwsze czołgi najadą na Ukrainę, no, robił wszystko, aby jak najbardziej uzależnić od swoich surowców energetycznych wszystkie kraje Europy. To też miało w dalszej perspektywie powodować wzrost cen. No, ta wojna hybrydowa, którą wypowiedział w zasadzie nie tylko Ukrainie, ale również całej Europie i światu, no, przynosi takie skutki. Więc dzisiaj możemy mówić, że niestety, ale takie są fakty, no, wszystko to, co się dzieje z drożyzną, to jest skutek polityki Putina i musimy wspólnie mierzyć się z tym, aby jak najbardziej łagodzić te pakiety antykryzysowe proponowane przez rząd. Być może nie są idealne i być może zostaną pewne naniesione poprawki w trakcie dyskusji parlamentarnej.
Część być może przedłużonych, bo one z czerwcem, końcem czerwca.
Tak, to
kończą.
Wszystko jest sprawą otwartą. Wierzymy, że w konstruktywny dialog również z opozycją i znalezienie najlepszych rozwiązań, aby te skutki były jak najlżejsze. Cóż dzisiaj możemy mówić? Nie jest tak, że jeden program, który wdrażamy, jakby kończy i załatwia wszystkie sprawy. Cały czas analizujemy i monitorujemy to, co dzieje się na rynku bankowym, na rynku detalicznym, na wszystkich możliwych płaszczyznach, które dotyka polskie społeczeństwo i doraźnie te rozwiązania są wprowadzane. No jeżeli dzisiaj mówimy, jak duże odsetki w budżecie musimy spłacać, to opozycja proponuje kolejne wydatki, czyli kolejne obciążenia dla budżetu. Być może w jakiejś mierze one są jak najbardziej słuszne, ale to też jest temat do dyskusji, abyśmy zrobili to w taki sposób, żebyśmy nie stracili płynności. Ja chcę przypomnieć, że te wszystkie wydatki i te wszystkie miliardy, które tutaj pan poseł mówił, tak naprawdę one nie wyleciały gdzieś z polskiej gospodarki. One trafiły do polskich samorządów. One dostały w ramach tarczy poszczególnych kryzysowych związanych z pandemią. One trafiły do polskich przedsiębiorców. One uratowały 5 milionów miejsc pracy i to wszystko efekt jest teraz taki, że uratowaliśmy polską gospodarkę z kryzysu pandemicznego. Dzisiaj możemy mówić o wzroście PKB, który jest szacowany na 8%. No to jest również imponujący rozwój mimo wszystko, mimo tych wszystkich trudnych sytuacji, pandemii, wojny na Ukrainę. My cały czas rozwijamy polską gospodarkę. To przyniesie jeszcze większe wpływy do budżetu i w dalszej perspektywie możemy również mówić o kolejnych kluczowych ogólnopolskich inwestycjach. Mam nadzieję, że bez zakłóceń będą realizowane te już zapowiedziane, ale także inne konkretne, bardzo ważne dla Polski inwestycje. Między innymi w modernizację służb, w modernizację wojska, w realizację centralnego portu komunikacyjnego.
Nikt z nas nie lubi podwyżek i zmagamy się z nimi każdego dnia, robiąc zakupy. Ale czy panu zdaniem właśnie sytuacja kredytobiorców, w którym rata wzrosła czasami o 1,5 czy 2000 zł, to jest ta najpilniejsza sprawa, by ją rozwiązać? Bo oczywiście można skorzystać z różnych form pomocy, ale nie każdy będzie spełniał warunki. Za chwilę może się okazać, że ludzie rzeczywiście nie będą mieli z czego spłacić tych kredytów.
I nie będą z czego mieli spłacić i nie będą brali nowych kredytów. Już są dane za kwiecień, które pokazują, że tylko w jednym miesiącu spadek podpisanych umów o kredyty hipoteczne sięga 45%, a w skali roku szacują eksperci, że spadek nowo zawieranych umów kredytowych będzie oscylował wokół 70%. To będzie miało gigantyczne skutki dla rynku budowlanego i w ogóle dla gospodarki, bo mówiąc prosto, rynek budowlany to jest jeden z najpotężniejszych rynków w naszym kraju. Więc to się już dzieje. Ludzie, mówiąc wprost, głosują nogami. Nie idą do banku po kredyty, bo widzą, że ich nie stać. A jeżeli jeszcze słyszą zapowiedzi kolejnych podwyżek stóp procentowych ze strony prezesa Narodowego Banku Polskiego, no to trudno im się dziwić. Nikt nie chce ryzykować osobistego bankructwa w związku z... Więc ludzie odkładają te decyzje. Więc potrzeba pilnych rozwiązań polegających na tym, żeby nie tylko ulżyć tym, którzy już dziś mają. I uważamy, że ta propozycja, po którą sięgają niektóre państwa Unii Europejskiej, po prostu zamrożenia oprocentowania kredytów hipotecznych jako tego szczególnego rodzaju kredytu, wydaje się najsensowniejsza i najprostsza i najmniej kosztowna. Natomiast oczywiście trzeba też coś zrobić w sytuacji, kiedy grozi nam po prostu całkowity paraliż rynku mieszkaniowego w związku z tym, że ludzi po prostu nie będzie stać na nowe kredyty.
Oczywiście kwestie mieszkaniowe są bardzo kluczowe dla polskiej gospodarki, jednak w obliczu tego, co się dzisiaj dzieje na rynku, no to pierwsza rzecz to pomóc tym, którzy już są w tych kredytach, którzy już mogą mieć problemy z płynnością, z płatą i z normalnym utrzymaniem, z normalnym bytem codziennym. Więc rozwiązanie, które wprowadzimy, na pewno pomoże, da osłonę tym wszystkim rodzinom, które już się zaciągnęły kredyt na kupno swojego wymarzonego mieszkania. Ale mamy też świadomość, że ta sytuacja, która teraz jest związana z inflacją, spowoduje pewne perturbacje na rynku mieszkaniowym i w tym zakresie również prowadzone są analizy i zapewne optymalny wniosek, optymalny projekt zostanie niebawem również przedstawiony. Wszystko po to, aby cały czas nasza gospodarka się rozwijała, bo budownictwo to jest bardzo ważny segment naszej gospodarki i zarówno te mieszkaniowe, ale jak i infrastrukturalne, drogowe. Ja przypomnę o wielu miliardach złotych, które trafiły do polskich samorządów w ramach programu Polski Ład. W zasadzie każda gmina w Polsce otrzymała przynajmniej kilka milionów na realizację swoich inwestycji, które w ich ocenie są najbardziej pilne i potrzebne. Kolejną transzę będziemy zapewne pod koniec maja mogli ogłosić wyniki naborów. To również konkretne pieniądze, które trafią do naszych budżetów, a które będą realizowane przez firmy często lokalne. I to daje podstawy, żeby z optymizmem patrzeć na rynek
i tu stawiamy kropkę. Pozostaje też mieć nadzieję, że inflacja nie będzie rosnąć w nieskończoność i w tak galopującym.
Jeżeli pani redaktor pozwoli, stopniu. To ja powiem tylko jedną rzecz panu senatorowi. Jest naprawdę sposób, żeby zdecydowanie poprawić sytuację finansową i lepiej poradzić sobie z inflacją. Sięgnąć po 700 miliardów pieniędzy unijnych, które są zamrożone przez głupi spór w koalicji między
senator Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Gromko.
Mam nadzieję, że również opozycja będzie wspierać rząd w tym zakresie, żeby na forum Unii i Komisji Europejskiej przekonać włodarzy, że te pieniądze Polsce się należą.
Dziękuję,
że ten spór musicie rozwiązać sami.
Panie pośle, również poseł Platformy Obywatelskiej Robert Tyszkiewicz.
Dziękujemy.
Spokojnego popołudnia, do usłyszenia. Edyta Wołosik.